7 minut temu minęło południe.
Ja dzwonię w sprawie, ale za.
Pan jest do pomocy.
Pogotowie radiowe.
Piotr Król i Małgorzata Maksym, dzień dobry. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Pogotowie Radiowe. Spotykamy się na antenie Polskiego Radia Lublin od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13. Pogotowie Radiowe, przypominam, to program prewencyjno-informacyjny, interwencyjny. Mówimy o szeroko rozumianej pomocy, pomagamy Państwu, ale także informujemy i podpowiadamy pewne rozwiązania, możliwości, by wiedzieć więcej, zapobiegać. Nasi eksperci radzą również, jak uniknąć zagrożeń i jakie przysługują nam prawa, ale też nie zapominamy o innych ważnych kwestiach. W programie również przedstawiamy organizacje pożytku publicznego, które na co dzień niosą pomoc i wspierają różne gałęzie życia społecznego. Zachęcamy do Państwa do ich wspierania, a także apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Do Państwa dyspozycji całodobowy numer zgłoszeniowy. Można dzwonić cały czas ten sam 815 33 11 11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Można dzwonić, opowiadać o swoim problemie, wątpliwościach, a także zadawać pytania, na które potem odpowiadają nasi eksperci. Można do nas także pisać Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2, czyli pocztą tradycyjną, albo wysyłając maile na pogotowie@radiolublin.pl. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej radiolublin.pl, a w zakładce Pogotowie Radiowe znajduje się archiwum audycji. A co przygotowaliśmy na dziś? Dziś będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie pracy i przypominać zasady BHP, których należy przestrzegać zarówno w obrębie gospodarstw, czy podczas prac polowych. Między innymi powiemy, jak przygotowywać maszyny i urządzenia, jak z nich korzystać, jak przechowywać środki ochrony roślin, a także jakich prac nie należy powierzać dzieciom. Na pytania słuchaczy będą odpowiadać dziś przedstawiciele lubelskiego oddziału KRUS, czyli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W drugiej części programu pojawi się samouczek wyborczy, wszak przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Już w najbliższą niedzielę, 9 czerwca, będziemy wybierać swoich przedstawicieli. Dlatego w naszym cyklu podpowiadamy Państwu i przypominamy, jak głosować, jak oddać ważny głos, kto ma prawo do głosowania i gdzie, a także poruszamy wiele innych ważnych zagadnień, o których warto wiedzieć, zanim udamy się do urn. I jak zawsze na zakończenie po 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy.
Radio Lublin. Lubię to. Pogotowie radiowe.
Dziś w programie będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie pracy, przypominać zasady BHP zarówno w obrębie gospodarstw, jak i podczas prac polowych. Stąd też nasz gość, dyrektor lubelskiego oddziału KRUS, Mateusz Winiarski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktor, witam państwa.
To bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nas samych i o tym należy pamiętać. A co jest najczęstszą przyczyną wypadków? Jakie wypadki są zgłaszane do KRUS?
Najczęściej panie redaktor, drodzy państwo, to są upadki, wciągnięcia przez różnego rodzaju urządzenia. Ale tak, no możemy je podzielić na kilka powodów, te wypadki. Po pierwsze to techniczne, czyli jakieś wady konstrukcyjne, czy zły stan techniczny sprzętu, no ale i niewłaściwy stan obiektów, jakieś nieutwardzone powierzchnie, nieosłonięte części ruchome maszyn. To są najczęściej powody wypadków. No i właśnie te wypadki to wciągnięcia i upadki.
Jak zorganizować ten czas, jak zorganizować tą pracę, żeby tych wypadków nie było? Bo zazwyczaj to jest ta niewiedza, nieświadomość, że można było coś zrobić inaczej.
Tak, na pewno trzeba działać wolniej. Pośpiech to oczywiście jest zły doradca. My musimy też jako pracownicy, jako rolnicy pamiętać o tym, żeby wszystko robić przemyślanie przede wszystkim, ale i zachowując zasady bezpieczeństwa. Jeśli sprzęt jest włączony, to najpierw trzeba go wyłączyć, a potem przystąpić do napraw.
Trzeba dbać też o porządek w obejściach, bo często tak. Tutaj się też pojawiają...
Porządek w obejściu to też jest jedna z podstawowych rzeczy. Jeśli to podwórze jest zabałaganione, jeśli nie wiemy, gdzie leży odpowiednie narzędzia, to wtedy zdarza się pośpiech, a w związku z tym zdarzają się też wypadki.
Pośpiech, rutyna i nieświadomość, stąd też Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi różne akcje prewencyjne w tym zakresie, żeby edukować.
Tak, z takich akcji edukacyjnych to ostatnio w zeszłą środę mieliśmy rozstrzygnięcie konkursu Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy. To był konkurs dla dzieci graficzny i rymowanka, ale oprócz takich rzeczy mamy również działania prewencyjne w postaci szkoleń. I to są szkolenia albo przy odnowieniu uprawnień dotyczących stosowania oprysków, albo przy szkoleniach dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych, głównie europejskich.
Warto z tych szkoleń skorzystać, ale także warto brać udział w konkursach, bo też konkursy są dla gospodarstw, dla dorosłych.
Tak, mamy konkurs, to już rokrocznie organizowany, 20. edycja była w zeszłym roku, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i tu mamy się czym poszczycić, bo trzech zwycięzców w ciągu tych 20 lat to są gospodarstwa z województwa lubelskiego. W zeszłym roku mieliśmy gospodarstwo z powiatu radzyńskiego. W tym roku, tak jak rozmawiałem z prewencjonistami, mamy też szansę co najmniej na duże wyróżnienie. Nie będę zdradzał, które to gospodarstwo, z którego powiatu, bo teraz jest ten etap wojewódzki i 12 tych gospodarstw zostało wytypowanych do tego etapu wojewódzkiego, ale mamy szansę na dobre miejsce w tym roku.
Komisja konkursowa wizytuje te gospodarstwa, żeby sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy w gospodarstwach rolnych, ale to w branie udziału w takich konkursach nie tylko nagrody, ale także edukacja.
Tak, edukacja. To, co mówiłem wcześniej, edukacja to jest podstawa. My musimy znać te zasady bezpieczeństwa, ale również ich stosować. Dlatego też takie działania jak konkursy dla dzieci mają rodzicom przypomnieć, jakie są te zasady. No bo dziecko będzie pytać, tato, a to ten ciągnik, to dlaczego tutaj nie ma tej osłony? No i wtedy rodzic mimowolnie, odpowiadając dziecku, musi powiedzieć, że no przecież nie dlatego, bo nie miał czasu podjechać kupić, czy przyjechać na naszą akcję, bo też prowadzimy wspólnie z Lubelską Izbą Rolniczą i SIPMą akcję wymiany osłon wałów przy Chazy Mocy, ale no jest wtedy bardziej uświadomione, no bo dziecku nie odpowie, że on nie może powiedzieć, a nie mam czasu, nie pojadę, dziecku nie powie, tak? Bo tato, musisz dbać o bezpieczeństwo.
No właśnie, dlatego te konkursy dla dzieci, pogadanki z dziećmi
tak,
w szkołach.
Też mamy bardzo dużo spotkań w szkołach. W zeszłym roku to było prawie 200 szkoleń w szkołach, więc też staramy się jako KRUS, jako te działania prewencyjne odwiedzać naszych małych milusińskich i przypominać im o tych zasadach, ale również jeśli jesteśmy już przy temacie spotkań, jesteśmy na większości imprez otwartych w województwie, bo dla przypomnienia mamy 22 placówki terenowe, więc każda placówka jakieś uroczystości, imprezy odwiedza i tam na straganach, na stoiskach, przepraszam, na stoiskach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia mamy konkursy, jakieś drobne nagrody i właśnie te zasady bezpieczeństwa w taki sposób też przypominamy.
Przeważnie są to dożynki lub też, miejscowości.
Ale na przykład w minioną niedzielę byliśmy na nadburzańskim święcie pszczoły, 2 tygodnie temu byliśmy w Radawcu nad Dniem Dziecka, w tą niedzielę w Bełżycach pod Lublinem, też nad Dniem Dziecka organizowane przez OSP i KGW Fujarki, też będziemy z namiotem.
Jeżeli ktoś z Państwa chce się dowiedzieć czegoś więcej o bezpieczeństwie, o zasadach, może właśnie brać udział w takich spotkaniach. Zachęcamy. A jeżeli ktoś chce zapytać o coś dzisiejszych naszych gości, przy telefonach dyżurują przedstawiciele lubelskiego oddziału KRUS. Można dzwonić i dopytywać o szczegóły. Przypomnę numery telefonów 743-7383 kierunkowy do Lublina 81. To jeden numer i drugi 801-50-1020. Można dzwonić i dopytywać o szczegóły związane i z bezpieczeństwem i wszystkim tym, co dotyczy KRUS-u. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję Państwu i dziękuję Pani redaktor.
Wracamy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowie Radiowym rozmawiamy o bezpieczeństwie pracy. Przypominamy zasady BHP i w obrębie gospodarstw i podczas pracy polowych. Ze mną kolejny gość, dr Grzegorz Niedźko z Lubelskiego Oddziału KRUS. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Powiedzmy, zanim powiemy o tych zasadach, powiedzmy trochę o statystyce. Jak to wygląda, jakie wypadki są zgłaszane, ile tych wypadków było w ubiegłym roku, jak to wygląda już w prawie że połowa tego roku.
To znaczy na chwilę obecną mamy do końca maja zgłoszonych 581 wypadków, w tym niestety 2 śmiertelne. W ubiegłym roku w analogicznym okresie było wypadków o ponad 100 więcej, było 687 i mieliśmy 4 śmiertelne. Niestety te śmiertelne w ubiegłym roku doszły aż do liczby 11. Były to bardzo, powiem tak, bardzo przykre wypadki, ponieważ prawie połowa tych wypadków była z grupy przejechania, uderzenia i pochwycenia przez środki transportu w ruchu. Również mieliśmy 2 pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn. Ale Zdarzył się nam też wypadek z najpopularniejszej, że tak ujmę, grupy wypadkowej, czyli z upadków osób.
Upadki osób, największa grupa, najwięcej stanowi tych wypadków ogólnych.
Tak, co roku to jest ponad 50%. W chwili obecnej mamy nawet 57% wypadków zgłoszonych właśnie z tej grupy wypadkowej. Czyli po prostu upadki na podwórku, upadki z wysokości, z drabin, z różnego rodzaju maszyn, urządzeń rolniczych.
Podczas jazdy maszyną rolniczą gdzieś tam na pole, to też często się widzi takie obrazki, że na stosie siana siedzi ktoś i
niestety,
tylko patrzeć, jak upadnie.
To jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad BHP. Wiadomo, że na przyczepie czy na wozie, jeżeli jest przewożony jakiś transport, słoma, siano czy inne rzeczy, nie powinno się, że tak powiem, przebywać podczas tego transportu. Ze swojego doświadczenia znałem wypadki śmiertelne po upadku z takich właśnie przyczep czy też narzędzi rolniczych.
Upadki z drabin to też często się zdarza?
No tak, oczywiście. No, niestety, pomimo tego, że mamy coraz nowsze urządzenia, mamy w tej chwili atestowane, bardzo tanie w sprzedaży drabiny aluminiowe, wciąż jednak te drabiny w jakim stopniu też wpływają nam na wysokość, na wielkość tych wypadków zgłaszanych.
Co tutaj w przypadku drabin, o czym warto pamiętać, jakie te popełniają błędy rolnicy?
To znaczy, przede wszystkim używanie starych, zużytych drabin. Ja już nie mówię o atestach, ale drabiny najczęściej w gospodarstwach rolnych jest jeszcze wiele takich tak zwanych samoróbek, czyli drewnianych drabin, które są albo nie odpowiednio wykonane, albo są po prostu stare, mają przegnite szczeble.
Tak jest dziada pradziada używane w gospodarstwie.
No najczęściej w tych małych szczególnie gospodarstwach trzeba na pewno pamiętać, że drabiny powinny być wykonane z mocnych podłużnic, z mocnych szczebli. Minimum odległość między podłużnicami 30 cm. To jest takie minimum w sumie. No oczywiście też powinniśmy pamiętać też, że drabinę ustawiamy pod kątem nachylenia z reguły 65 do 75 stopni pod względem podłoża. Musi być stabilna.
Obuwie
to też jest bolączka, jeżeli chodzi o rolników, nieodpowiednie obuwie. No właśnie dlatego też myślę, że bardzo duży procent tych upadków powstaje na skutek tego, że nie nosimy odpowiedniego obuwia. Używamy do pracy różnego rodzaju adidasy, buty sportowe. Zdarzają się jeszcze jakieś rzymki, laczki i tym podobne. Ja rozumiem, że czasami, szczególnie teraz w lecie, jest wygodnie w tym, ale niestety musimy tutaj zadbać przede wszystkim o to, żeby nogi, nasze stopy były stabilne, jeżeli chodzi o podłoże, bo tak jak rozmawiamy, w jednym momencie jesteśmy na ziemi, za chwilę możemy być na ciągniku, za chwilę jeszcze możemy być na szczeblu drabiny. I tu niestety muszą być te buty stabilne, konkretnie już przygotowane do danej pracy, a nie jakieś rzymki czy też adidasy.
Wydawałoby się, że niby nic, zwykłe obuwie, a jednak przez to naprawdę może dojść do tragedii. Mówimy też o upadkach w obrębie gospodarstw.
Tak. Właśnie mówiąc o upadkach o tej największej grupie, to też jest uzależnione od tego, co mamy w tym gospodarstwie, jak wygląda nasze to siedlisko gospodarcze. Jeżeli dbamy o porządek w obejściu gospodarstwa, mamy wyznaczone konkretne ciągi komunikacyjne, zniwelowane nierówności terenu, wiadomo, że w tym momencie jest nam trudniej ulec wypadkowi. Co innego, jeżeli są właśnie niezabezpieczone ciągi komunikacyjne, mamy, powiedzmy, niezabezpieczone studzienki, jakieś zbiorniki, kanały, inne otwory w gruntach, progi nieoznakowane. no to wszystko też wpływa na nasze bezpieczeństwo.
To wszystko musimy uwzględniać. Jeszcze powiedzmy o maszynach rolniczych, no zaczynając od tego, że przede wszystkim trzeba przeczytać instrukcję obsługi danej maszyny i stosować się do tych przepisów.
No na pewno. Przede wszystkim to musimy obsługę maszyn rolniczych powierzać osobom, które znają ich działanie, mają, tak jak pani wspomniała, już informacje, chociażby nawet pozyskane, czy w praktyce, czy z instrukcji obsługi. Oczywiście przy obsłudze maszyn musimy też zwrócić uwagę na należytą odzież, obuwie robocze, o którym już wspominaliśmy. No i przede wszystkim to, co chyba wspominał przede mną pan dyrektor, wszelkiego rodzaju osłony zabezpieczenia. No, to jest w tej chwili takim nieodzownym elementem w obsłudze maszyn. No i przede wszystkim pamiętać należy, bo gro wypadków też mamy zgłaszanych, szczególnie podczas wszelkiego rodzaju napraw i obsługi maszyn, konserwacji, że w momencie, kiedy mamy awarię maszyny, kiedy chcemy tą awarię naprawić lub też dokonać jakiegoś przeglądu tej maszyny, no ta maszyna musi być wyłączona. Wyłączona z ruchu, musi być, nie może pracować po prostu.
Kolejna istotna rzecz to obsługa zwierząt gospodarskich, bo tutaj też musimy być czujni.
No tak, jeżeli nie znamy, że tak powiem, zasad zachowań się zwierząt, no to jesteśmy bardzo podatni na wszelkiego rodzaju wypadki z udziałem tych zwierząt. No. Cóż, my prowadzimy taką akcję Moja Wizja Zero. W tej akcji jest perspektywa taka, że ma być zero wypadków w rolnictwie, ale no uważam, że będzie ciężko osiągnąć tą perspektywę z racji tego, że no niestety zwierzęta, grupa wypadków ze zwierzętami jest bardzo trudna do wyeliminowania z racji tego, że no wiadomo, zwierzęta czasami potrafią się zachować nieracjonalnie, nawet jeżeli znamy się na behawiorystyce, jeżeli znamy zachowania zwierząt, jeżeli nawet, jak to mówiąc potocznie, jesteśmy zaprzyjaźnieni z tymi zwierzętami, musimy zachować tą ostrożność i uwagę, szczególnie właśnie przy obsłudze tych zwierząt. A jeżeli wchodzimy między, powiedzmy, stado tych zwierząt, tym bardziej jeszcze musimy zwrócić na to uwagę, jak się zachowują te zwierzęta. Ponieważ wiele właśnie wypadków jest z takim, no troszeczkę można powiedzieć, dość niefrasobliwym obsługiwaniem zwierząt czy zachowywaniem się w obecności zwierząt.
Przede wszystkim też trzeba pamiętać, że zwierzęta nie mogą się wystraszyć. Nie można robić gwałtownych ruchów. Trzeba ostrożnie przy nich chodzić.
No tak, na pewno też, jak pani mówi, musimy być odpowiednio ubrani, nie możemy być ubrani zbyt jaskrawo, zbyt, no powiedziałbym, że wyzywająco dla zwierząt, ale to też jest takie odpowiednie w tym momencie słowo, no bo wiadomo, że kiedy operujemy przy krowach, a szczególnie przy bykach, no wiemy, że czerwony kolor jest pobudzający dla tych zwierząt, więc na pewno musimy uważać. No i przede wszystkim też, jeżeli już coś robimy przy zwierzętach, no musimy mieć naprawdę odpowiednie obuwie. Tam nie wybieramy się w adidaskach, nie wybieramy się w jakichś klapkach, bo w każdej chwili zwierzę może się cofnąć, może nastąpić nam na stopę, może nas uderzyć. Musimy mieć odpowiednie obuwie.
Jeżeli ktoś z państwa ma jakieś pytania, może dzwonić do naszych gości, przedstawicieli lubelskiego oddziału KRUS do państwa dyspozycji. Przypominam numery 801 50 10 22 i 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Można dzwonić, zadawać pytania do godziny 13. Krótka przerwa, a potem powiemy o stosowaniu środków ochrony roślin.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie rozmawiamy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie. Teraz powiedzmy o środkach ochrony roślin, które stanowią potężną broń przeciw szkodnikom upraw plonów. Oczywiście, jeżeli są prawidłowo stosowane. A jeśli nie są zgodnie z zaleceniami stosowane, to niestety stanowią ogromne zagrożenie. A ze mną w studiu Ireneusz Świderski, specjalista Wydziału Prewencji z Lubelskiego Oddziału KRUS. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
No właśnie, jakie są te zasady stosowania, prawidłowego stosowania środków ochrony roślin, by nam nie szkodziły?
To może powiedzmy sobie najpierw, co to są te środki ochrony roślin, prawda? No są to głównie substancje bardzo aktywne biologiczne, które działają po prostu nie tylko na szkodniki, ale niestety i na ludzi oraz zwierzęta gospodarskie i dziko żyjące. No mają one tendencję do kumulowania się w organizmie. To jest bardzo niebezpieczny czynnik, prawda, tych substancji. No co więcej, przenoszone są poprzez wodę, glebę, wiatr, także często skażają po prostu środowisko nasze naturalne. No i powodują wiele chorób, które trudno zresztą odróżnić od takiego typowego zatrucia, prawda? I dlatego tak często lekarze mają problem z zdefiniowaniem tego, co człowiekowi dolega, prawda? A tu chodzi głównie o to, że no, ktoś wykonał opryski, ale oczywiście nie stosując odpowiednich środków ochrony, prawda? No i teraz powiedzmy sobie, kto może w ogóle jakby pracować z tymi pestycydami. No są to osoby w wieku powyżej 18 lat, czyli młodzież i dzieci w ogóle odpadają nam z tego całego towarzystwa. Nie mogą tego robić kobiety w ciąży na przykład, nie mogą tego robić osoby chore na przykład na schorzenia jakieś gastrologiczne, wątroby, nerek, prawda, na jakieś choroby nerwowe, padaczkę i tak dalej. No to spora grupa osób odpada, czyli muszą to być mężczyźni w wieku powyżej 18 lat, najczęściej zdrowi i posiadający do tego stosowne uprawnienia, czyli przeszkoleni i posiadający jakieś zaświadczenie, że mają uprawnienie do stosowania tych pestycydów. No to tak najprościej po prostu, jeśli można to ująć. Jak należy te środki stosować? No i tu należy się zastanowić, do czego te środki mamy przeznaczone. No jeśli chodzi o ochronę przed szkodnikami, czy ochronę roślin, prawda, to przygotowując na przykład taką ciecz użytkową, prawda, jaką jest oprysk, prawda, wykonywany później w gospodarstwie rolnym. Taką ciecz użytkową przygotujemy w miejscu, które jest minimum oddalone o około 30 metrów od ujęć wody, jakiejś studni, prawda, od zabudowań gospodarczych czy inwentarskich, prawda. W takim miejscu, gdzie nie mają dostępu do tego chociażby dzieci, prawda. To jest takie najprostsze tutaj w tym momencie, takie proste zasady. No, tych zasad jest sporo, także...
No przede wszystkim musimy pamiętać o ubraniu, zanim pójdziemy w pole.
Oczywiście. No ubranie, powinniśmy stosować ubranie ochronne, czy też robocze, prawda? No w tej chwili to najczęściej to jest kombinezon jakiś impregnowany, prawda? Z kapturem. Do tego obuwie i rękawice gumowe, prawda? Dobrze, jeśli to są rękawice jakieś chemoodporne czy kwasoodporne, prawda? Jeśli chodzi o ochronę oczu, to stosujemy gogle, ewentualnie ekrany jakieś ochronne. No jeśli chodzi o ochronę dróg oddechowych, no to stosujemy głównie maski i półmaski, no nie? No jeśli mamy maskę, to wiadomo, że już gogli wtedy nie założymy. Jeśli stosujemy półmaskę, no to wtedy są niezbędne gogle.
Po zakończeniu pamiętamy o umyciu się dokładnym.
Oczywiście po skończeniu pracy musimy rozebrać się z tego kombinezonu, z tego ubrania roboczego, prawda? No i dokładnie się umyć. Najlepiej wodą z mydłem po prostu przepłukać usta, nos, prawda? No i wtedy ewentualnie możemy spożywać posiłek, prawda? Bo gdyż zabronione jest w ogóle podczas zabiegów chemizacyjnych spożywanie posiłków, picie napojów, już nie wspomnę o paleniu papierosów, bo to jest...
Jeszcze powiedzmy o przechowywaniu tych środków ochrony roślin. O czym tu pamiętać?
No więc środki ochrony roślin muszą być przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu, zupełnie. Także pomieszczenie to powinno mieć wymuszoną wentylację, prawda? W pomieszczeniu powinna się znajdować również jakaś taka podłoga, czy też podłoże, prawda, które jest nieprzepuszczalne i łatwo zmywalne. Gdyby nam się coś rozlało, rozsypało i tak dalej, żebyśmy mogli szybko usunąć te skutki po prostu naszego niedbalstwa, prawda? No co tam jeszcze musimy...
Muszą być w oryginalnych opakowaniach, nie można tego przelewać.
Przede wszystkim tak. Musimy pamiętać o tym, że wszystkie środki stosowane w ochronie roślin powinny być w oryginalnych opakowaniach. Nie możemy przelewać ich, czy też przesypywać do opakowań zastępczych. No i stosować się do etykiety, do instrukcji, która jest zawarta w etykiecie na każdym opakowaniu. No muszą być oczywiście zamknięte pod kluczem i niedostępne dla dzieci i osób postronnych, czy też trzecich, prawda? Także to są takie podstawowe zasady.
I najlepiej nabywać ze sprawdzonych źródeł.
tylko i wyłącznie nabywamy środki ze sprawdzonych źródeł. No jeśli, no i dopuszczono oczywiście na polski rynek, prawda, rolniczy, także nie stosujemy, nie kupujemy sobie jakichś środków, gdzie tam są dostępne, jakieś wolne, można sobie pojechać na targ gdzieś kupić. Stosujemy je, kupujemy w autoryzowanych punktach sprzedaży i wtedy jesteśmy pewni, że ten środek no, dopuszczany jest na polski obszar tutaj, prawda, gospodarczy.
Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, chciałby o coś dopytać naszych gości, przedstawiciele lubelskiego oddziału KRUS do Państwa dyspozycji do godziny 13. Przypominam numery telefonów 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Dziękuję za rozmowę, zapraszam do telefonu.
Dziękuję bardzo.
Teraz czas na samouczek wyborczy. Dariusz Turecki.
Samouczek wyborczy.
Czerwca 2024 roku odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Naszym rozmówcą, naszym gościem jest dr Andrzej Dumała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jednocześnie ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, w jaki sposób poseł do Parlamentu Europejskiego, ten wybrany przez nas, w jaki sposób uczestniczy w pracach Parlamentu Europejskiego?
Poseł w Parlamencie Europejskim, poza tym, że zasiada w określonej grupie politycznej, co organizuje go jakby politycznie w tym parlamencie, on także zasiada w komisjach Parlamentu Europejskiego, ewentualnie także w delegacjach parlamentarnych do kontaktów z parlamentami państw trzecich, czy jakimiś organami parlamentarnymi organizacji innych międzynarodowych. Poseł w Parlamencie Europejskim może na kilka sposobów jakby uczestniczyć. Znaczy może być wybrany na pewne funkcje przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego komisji. Może też sprawować funkcję sprawozdawcy. I tu jest bardzo to istotna rzecz, żeby ten poseł miał tutaj wiedzę w jakiejś konkretnej dziedzinie i mógł sprostać jakby wyzwaniu merytorycznemu, żeby stać się takim posłem sprawozdawcą w konkretnej sprawie projektu legislacyjnego wniesionego przez Komisję Europejską do Rady i do Parlamentu. Bo to trzeba wyjaśnić, że kiedy Komisja taki projekt przedstawia Parlamentowi czy Radzie, to ten projekt za sprawą przewodniczącego Parlamentu Europejskiego trafia do odpowiedniej komisji. I w tej komisji poprzez uzgodnienia koordynatorów grup politycznych przy udziale tutaj czasami przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego wyznaczany jest poseł sprawozdawca, który pilotuje ten projekt legislacyjny przez cały okres jego procedowania w Parlamencie Europejskim. Poseł może też zostać sprawozdawcą cienia, bo taki poseł sprawozdawca reprezentuje określoną grupę polityczną, ale w komisji są także i w parlamencie są inne grupy polityczne, które też są zainteresowane udziałem przecież w procedowaniu nad tym projektem i one zwykle powołują tutaj właśnie takich sprawozdawców cienia, którzy też monitorują jakby cały ten przebieg prac nad tym projektem w parlamencie. No poseł oczywiście może być wybrany do ciał wybieralnych, czy tutaj być przewodniczącym parlamentu, czy jednym z 14 wiceprzewodniczących, może być wybrany kwestorem parlamentu. Aktywność posła może też wynikać z jego pytań pisemnych czy ustnych zadawanych komisji, jego inicjatywach w zakresie przyjmowania sprawozdań parlamentu, tak zwanych sprawozdań z inicjatywy własnej. Może też tutaj proponować rezolucje Parlamentu Europejskiego w tematach, które no uważa za istotne. Więc bardzo ważną rzeczą jest to, żeby taki kandydat na posła potrafił po pierwsze znaleźć się w takim środowisku międzynarodowym, był osobą komunikatywną, stąd taki oczekiwany wymóg znajomości języków obcych, bo pracując czy to w komisji, czy w tych delegacjach, czy w pewnych zespołach, nieformalnych zespołach posłów, czy w innych tutaj formułach, w jakich posłowie mogą tą pracę podejmować, no on będzie zmuszony do kontaktowania się z posłami z innych państw członkowskich. nie we wszystkich formułach pracy wewnątrz parlamentu mamy tłumaczenia, mamy tłumaczy i bez znajomości języków będzie się trudno takiemu posłowi znaleźć w tym środowisku wielonarodowym i on nie będzie w stanie odegrać tutaj istotniejszej roli w debacie, czy to w komisji, czy na forum plenarnym parlamentu. Poseł znający tylko język ojczysty też zafunkcjonuje w tym parlamencie, bo parlament jest tutaj przygotowany i regulaminowo też zmuszony do zapewnienia w pewnych sytuacjach tego tłumaczenia obligatoryjnie dla posłów, ale ja mówię tutaj o sytuacjach jakby spoza formalnych posiedzeń, tam gdzie trzeba po prostu siąść do stołu czy stolika i z posłami z innych państw rozmawiać konkretnie o projektach, zmianach, poprawkach i tak dalej.
Podczas spotkania przy kawie trudno tłumaczyć.
Tak, przy kawie w kuluarach czy właśnie w tych nieformalnych zespołach posłów pochodzących z różnych grup politycznych, z różnych państw. Poza tą taką strukturą formalną, jaką tworzą właśnie komisje Parlamentu Europejskiego, regulamin Parlamentu Europejskiego dopuszcza tworzenie takich nieformalnych zespołów między posłami. Takich elementów, które stanowią wyzwanie dla posła w funkcjonowaniu parlamentu jest oczywiście więcej, bo to są wystąpienia, czy to plenarne, czy na komisjach, czy też uczestniczenie właśnie w delegacjach, chociażby wyjazdach tej reprezentacji, tych delegacji Parlamentu Europejskiego do państw trzecich, tudzież w innych jeszcze formach, gdzie parlament uczestniczy, bo on ma tutaj jednak sporo tych kontaktów, jest zresztą do nich zobowiązany, biorąc pod uwagę to, jak jest zorganizowana praca w parlamencie, to posłowie powinni odbywać konsultacje, nazwijmy to, w terenie z wyborcami. Z tymi krajowymi dogadają się bez trudu, ale z tymi w innych państwach już trzeba tutaj te języki znać.
Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Andrzej Dumała z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej był naszym gościem. Pan doktor jest również ekspertem Team Europe Direct. A ja przypomnę, że wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 9 czerwca. Lokale wyborcze czynne będą od 7 do 21. Dariusz Turecki, dziękuję bardzo.
W Radiu Lublin słuchamy Pogotowia Radiowego. Teraz czas na poradnik w języku ukraińskim i Anna Kowalowa.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер ПЕСЕЛ. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. ПЕСЕЛ необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати ПЕСЕЛ в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім ПЕСЕЛя, ви маєте завантажити додаток «Дія.пл», який є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі внаслідок нападу Росії на Україну. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при подачі заявки на номер ПЕСЕЛ. Якщо ви не зробили цього одразу, можете прийти до того ж пункту, де ви отримали свій номер ПЕСЕЛ, та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на gov.pl в закладці «Сайт для громадян України». Фонд «Авалон» в Польщі допомагає біженцям з України з інвалідністю. Більше інформації можна дізнатися за номером телефону 790-688-222.
Пам'ятай. Тарас Петрів, я спеціаліст з партнерської співпраці Фонду розвитку Центрально-Східної Європи та координатор проєкту «Поліклініка Здорова».
Як отримати карту побиту біженцям?
На карту побиту може подаватися особа-біженець, котра або працює на території Речпосполітої Польської, або веде господарську діяльність. Для такої заявки нам необхідно просто зібрати комплект документів та податися зручним способом. Способів по факту існує три. Перший спосіб – це онлайн-реєстрація. Я це кажу, наприклад, улюблена онлайн-реєстрація на зустрічі з інспектором, де нам поставлять печатку, перевірять документи. Другий спосіб – це подача поштою. Та третій спосіб – це подача через рецепцію Уренду Воєводського. Через, в нашому випадку, в Любельні – це подача через реєстрацію на вулиці Чеховська, 15.
Я знаю, що також можна карту попиту отримати від навчання, і якщо в тебе є польське коріння.
В даний момент для осіб, котрі приїхали після 24 лютого 2022 року і отримали статус УКР, такої можливості немає.
Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl.